Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, wiadomości gospodarcze, druga część tego mojego felietonu kilkuczęściowego, poświęconego temu, co jest nieuchronne, absolutnie nieuchronne, a temu gigantycznemu, który nie będzie miał odpowiednika w dziejach świata, kryzysowi finansowemu, który nas dopiero czeka. A powtarzam, będę cytował artykuł pana profesora Rybińskiego z 2013 roku, z czerwca 2013 roku, na ten właśnie temat i przypomnę tylko, że ja o tym mówiłem jeszcze wcześniej. Później, wcześniej, wielokrotnie. A proszę Państwa, cytuję artykuł profesora Rybińskiego z 2013 roku. Cztery największe gospodarki świata oraz strefa euro prowadzą operację masowego druku pieniądza przez banki centralne. To jest, ma miejsce cały czas. W minionych 5 latach Fed i ABC dodrukowały odpowiednio około 2 biliony dolarów i 2 biliony euro. Fed dalej drukuje w tempie 85 miliardów dolarów miesięcznie. Bank Japonii drukuje jeny w tempie 75 miliardów miesięcznie. Wielka Brytania również drukuje funty, a Chiny wspierają wzrost przez bardzo agresywną politykę ekspansji kredytowej. Na czym polega ten dodruk pieniądza? W normalnych warunkach, w normalnych czasach bank centralny pożyczał bankom komercyjnym, czyli takim, które zajmowały się obsługą ludności, firm i ludności, pieniądze pod zastaw wartościowych aktywów. Najczęściej tymi aktywami były obligacje rządu, uznawane za bardzo bezpieczne. Jednak te pożyczki pod zastaw były niewielkie, ponieważ banki komercyjne finansowały akcję kredytową przede wszystkim z zebranych lokat od ludności i tych firm, które miały nadwyżki środków finansowych. Ale czasy się zmieniły. Obecnie skala zebranych depozytów już w żaden sposób nie ogranicza działalności banków. One po prostu decydują, ile kredytu i komu udzielić, jakich inwestycji dokonać i po podjęciu tych decyzji, po prostu zwracają się do banku centralnego, żeby im dostarczył odpowiednią ilość dolarów, euro, jenów czy funtów oprocentowanych na blisko 0% dla realizacji tych inwestycji. I banki centralne dostarczają kolejne miliardy prawie bezkosztowo, bo w tym celu nie trzeba nawet drukować banknotów, tylko wystarczy kliknąć kilka razy myszą, a na rachunków banków komercyjnych prowadzonych w banku centralnym pojawiają się kolejne miliardy. Dotarło do Państwa? Myślę, że nie. Te liczby mogą zawrócić w głowie. Bilion tu to mnóstwo pieniędzy. Na przykład PKB niemieckiej gospodarki wynosi 2,7 biliona euro rocznie, a polskie około 400 miliardów euro. Ale to i tak tylko namiastka tego, co się naprawdę dzieje na rynkach finansowych. I o tym, o czym za chwilę mówi pan profesor Rybiński, ja mówiłem setki razy. Według raportu rocznego, cytuję, Deutsche Banku, największego banku niemieckiego na koniec grudnia 2012 roku, ten bank miał zawarte transakcje na instrumentach pochodnych na kwotę ponad 55,6 biliona euro. Biliona euro. Bilionów euro. Jeszcze nie pomyliłem. Po polsku mówię. Bilionów euro. Część tych transakcji była wyceniana z zyskiem, część ze stratą i efekt netto dla Deutsche Banku to była pozytywna wycena na kwotę 20 miliardów euro. 20 miliardów. Tylko 20 miliardów. To jest jakiś grosz z tych 55 bilionów. A to tylko przykład jednego banku. Podobną skalę działania ma amerykański JP Morgan, ale nie tylko. Finansiści argumentują, że te wielkości nie mają znaczenia, bo bardzo często banki zawarte transakcje w ten sposób, zawierają transakcje w ten sposób, że jedna ubezpiecza drugą, więc nie ma ryzyka bankowego, rynkowego. Zgadzam się. W normalnych czasach nie ma, ale żyjemy w czasach nienormalnych i wystarczy, że część transakcji nie zostanie rozliczona, na przykład z powodu bankructwa jednego kontrahenta i może ruszyć domino, w którym poszczególne kostki mają wagę bilionów dolarów i euro. Nie miliardów, bilionów. Tutaj się na chwilę zatrzymam. Pamiętam, że w tamtym czasie, właśnie po roku 10, po 2010, przytaczałem kwoty 800 bilionów. To była kwota, którą pamiętam któryś z prezydentów Francji, o której bąknął. Oczywiście instrumentach pochodnych. Ja wtedy, dwa, trzy lata temu, szacowałem, że świat cały jest zadłużony na około 2 do 3 trylionów dolarów czy euro, obojętne. Proszę pamiętać, że cała gospodarka światowa, PKB całej światowej gospodarki, wszystkich państw do kupy wziętych, to jest 55 bilionów. O, dotarło? Myślę, że nie. No to jedziemy dalej. Czytam dalej, cytuję. W skali świata już nikt nie ogarnia skali ryzyka, które jest związane z tą piramidą finansową zbudowaną przez największe banki świata za pomocą instrumentów pochodnych. A ponieważ nikt tego już nie ogarnia, to bankierzy centralni podjęli decyzję, żeby drukować pieniądze na olbrzymią skalę, aby podtrzymać tę piramidę. Gdyby jeszcze w międzyczasie podjęto działania naprawcze, żeby ograniczyć wielkość tej piramidy finansowej, ale tak nie jest. W raporcie rocznym za 2007 rok, czyli tuż przed wybuchem kryzysu finansowego, Deutsche Bank informował, że wartość nominalna transakcji zawartych na instrumentach pochodnych wynosi 47,2 biliona euro. Czyli minęło 5 lat kryzysu i skala transakcji na instrumentach pochodnych tylko w jednym banku wzrosła o ponad 8 bilionów euro. Tylko o ponad 8 bilionów euro. O ponad 8 tysięcy miliardów euro. Piramida finansowa cały czas puchnie. Zwykli ludzie pracujący w fabrykach czy w sklepach, którzy operują kwotami po kilkadziesiąt złotych czy euro, może kilkaset, gdy trzeba zapłacić raz za kredyt, nie mają pojęcia, że świat jest zakładnikiem kilkudziesięciu banków, które operują miliardami i bilionami. Dopiero jak się dostrzeże skalę tych operacji finansowych, można zrozumieć, dlaczego banki centralne drukują pieniądze bez opamiętania w jakimś psychodelicznym transie. Bo panicznie boją się sytuacji, w której jeden z wielkich banków, tych za dużych, żeby upaść, miałby problemy z rozliczeniem transakcji zawartych na biliony euro czy dolarów. Rację miał Richard Bookstaver, który spędził całe życie na Wall Street jako szef ryzyka w kilku bankach i funduszach hedgingowych, których zespół wygenerował krach na giełdzie w 1987 roku, gdy nazwał swoją książkę Demon, którego sami stworzyliśmy. Ten człowiek napisał książkę Demon, którego sami stworzyliśmy. I teraz ten demon bankster niszczy światową gospodarkę. Proszę Państwa, to jest koniec drugiej części. Chciałem tylko powiedzieć rzecz następującą. Odnieść się do jednej rzeczy. Do tego, że po tym kryzysie finansowym 2008-2009 roku nic nie zrobiono, żeby zmienić stan rzeczy, żeby uzdrowić sytuację. Nic kompletnie, absolutnie nic. Jak powiadam, ja wtedy siedziałem w loży. Miałem okazję przyglądać się temu. Widziałem, jak twórcy tego krachu finansowego, wielkie amerykańskie korporacje i wielkie amerykańskie banki, plus wszystkie cztery największe największe jak to się nazywa? S&P, Moody's i tak dalej. A te łobuzy, oni nie zapłacili nawet, znaczy nie zapłacili, oni nic nie stracili na tym. Oni wyszli z tego prawie suchą nogą. Prawie suchą nogą. Stąd wniosek. A dlaczego? Ano dlatego, że to oni, Żydzi, banki, bankowcy, bankierzy, nie bankowcy, bankierzy, ja nie mówię o tych setkach tysięcy ludzi, którzy pracowali w bankach, tylko o tych ludziach, którzy byli właścicielami tych banków. Ci Rothschildowie, ci inni, Morganowie, Warburgowie i inni, oni wtedy zdecydowali, że znaczy po pierwsze udało mi się przekupić rząd Stanów Zjednoczonych, wszystkie agendy rządów Stanów Zjednoczonych, agencje ratingowe oczywiście. A to były te, które zdecydowały w ostatecznym rachunku o tym, że ten kryzys tak był taki mocny. A więc ci łajdacy, którzy byli właścicielami tych największych banków, stwierdzili po 2008 roku, że skoro udało im się ugłaskać rząd Stanów Zjednoczonych, bo nikt nie poniósł żadnych konsekwencji. Nikt, za wyjątkiem jednego głupiego Lehmana, którego rzucili na pożarcie, bo no coś trzeba było rzucić na pożarcie, więc Lehmana rzucili na pożarcie i to też nie do końca, bo Lehman istnieje. A więc nie zapłacili nic. I oni stwierdzili, że skoro tak, no to oni rozpętają tę histerię do poziomów, które są nieogarnione. No właśnie, jesteśmy w takiej sytuacji. Proszę Państwa, zapraszam Państwa do trzeciego